No i proszę Państwa, tak jak zapowiadałam, w naszym studiu duszpasterz rodzin diecezji sieleckiej ksiądz Jacek Sereda. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I mamy niespodziankę dla Państwa, bo mamy kilka osób oprócz księdza Jacka w naszym studiu. Pani Liliana i Marcin Konopka, pani Joanna Szczepańska, nie do końca sama, za chwilę wyjaśnimy, i pani Aneta i Marek Boruta. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I proszę Państwa, dzisiaj będziemy chcieli mówić o rodzinie wielodzietnej. Na początek takie może trochę prowokujące pytanie. Jak rodzina wielodzietna dzisiaj jest postrzegana?
Postrzegana jest bardzo różnie. My mieliśmy ostatnio tutaj spotkanie się z biskupem rodzin wielodzietnych, gdzie poczuliśmy też taką wielką radość i dumę tych rodzin, które doświadczają właśnie dzietności i są otwarte na życie. I ja spotykam wiele rodzin wielodzietnych, które po prostu są szczęśliwe z tego powodu, że Pan Bóg obdarzył ich dziećmi i oni te dzieci z radością przyjmują. Bardzo często, to jest jakby jedna grupa. Druga grupa pewnie nie wie, co sądzić o takich rodzinach i nieraz patrzą, czy to jest rzeczywiście coś normalnego, czy rzeczywiście jakaś sfera takiego nieradzenia ze sobą, którą byśmy zakwalifikowali jako, przepraszam, patologię, bo tak się nieraz też gdzieś te wypowiedzi ustawia. I jest pewna grupa osób, która no, pewnie tak postrzega dzietność jako nie do końca taką normalność. Mi jest też bardzo trudno o tym mówić, bo to różnie o tym też mówią i różnie o tym piszą. Niemniej jednak, przepraszam, tak powiem, nas nie obchodzi też, co piszą, co mówią. My patrzymy na życie rodzin wielodzietnych i ja widzę w nich no, wielką szkołę miłości i szkołę człowieczeństwa i wielką odpowiedzialność tych ludzi wobec Boga, wobec też wspólnoty Kościoła i wobec kraju. Więc jak najbardziej na taki pragniemy nade wszystko również poprzez tę naszą posługę duszpasterstwa rodzin pokazywać, że rodzina wielodzietna jest szansą dla jakby każdego rozwoju, choć niewątpliwie jest to doświadczenie wielkiego trudu.
Państwo trochę opowiedzcie o swoich rodzinach, żeby tak przybliżyć naszym słuchaczom Państwa rodziny.
Nasza rodzina składa się z nas dwojga i pięciorga dzieci. Najstarszy syn ma lat 18, najmłodsza córka ma lat 10 prawie. Jeszcze troszkę jej zostało, więc no tak można powiedzieć, co 2 lata prawie dzieci się rodziły. Także między nimi nie jest właśnie ani wielka różnica wieku. Także chłopcy też byli, mamy 3 chłopców, którzy najpierw byli 3 chłopcy, a potem się urodziły dopiero dziewczynki. Więc potem 4., 5. dziecko to dziewczynki, także też jest tak. Może to jest fajnie, bo właśnie te dzieci są tak jakby ze sobą też, no, mają taki większy kontakt ze sobą, prawda, dziewczynki, co nie znaczy, że nie ma między nimi konfliktów, bracia muszą się po bratersku, tak powiem, docierać.
Pani Anno, jak u pani?
Tak, ja jestem tutaj w studiu dzisiaj sama, bo mój mąż jest w pracy. Mamy 5 dzieci, jedno w niebie i jedno noszę pod sercem. Mamy 4 córki i 1 chłopca.
I u Państwa jak wygląda sytuacja?
My mamy 6 dzieci, 2 chłopców w wieku 17 i 15 lat, córeczkę 8-letnią i synka 5,5 roku. I 2 aniołków w niebie.
Także. To jest taki pełen przekrój, proszę Państwa, jak słyszymy, jeśli chodzi o wiek dzieci, więc różne doświadczenia, jak rozumiem. No, ale myślę, że jakiś wspólny mianownik pewnie dzisiaj w naszej rozmowie wyniknie. Jak to jest mieć rodzinę wielodzietną? To znaczy, jakie są tego plusy? Chciałabym od Państwa usłyszeć.
Przede wszystkim, tak mówiąc, jest bardzo wesoło, jest gwarno. I nikt, mamy takie wrażenie, że nikt nie czuje się sam. Jest to rzeczywiście wyzwanie dla rodziców. Wyzwanie też i dla dzieci, bo przede wszystkim dzieci uczą się życia we wspólnocie. Przede wszystkim też nie wychowujemy dzieci jedynaków, skupionych tylko na sobie. Bo to jest takie, mamy takie wrażenie, że gdyby dziecko było samo jedno dziecko i dwoje rodziców, to tak wiemy, że nawet nie miałoby z kim porozmawiać, nawet się poskarżyć. Czy nawet, mówiąc tak wprost, się pobić z rodzeństwem, młodszym, starszym. Ale to też jest dla nas, rodziców, też wyzwanie, bo musimy też zmienić swoje trochę tak jakby profesje pod kątem rodziny, bo musimy się nauczyć kwatermistrzostwa i musimy się nauczyć logistyki. Być pracą.
No właśnie, niektórzy ta logistyka są... chyba, myślę, dzisiaj młodych ludzi przeraża trochę, jeśli patrzą na rodziny wielodzietne, bo jak tu opanować tak dużą rodzinę, taką dużą gromadkę dzieci?
A czy to jest coś takiego, że trzeba zrezygnować z siebie? Tu trzeba też otwarcie powiedzieć. Jako rodzice musimy zrezygnować z siebie, zapomnieć o sobie czasami. Znaczy nie jest to dobre. Znaczy, no nie można powiedzieć, że całkowicie rezygnujemy z siebie, ale jakąś taką cząstkę musimy, żeby dać dzieciom. A też, no bądźmy szczerzy, nie możemy dzisiaj myśleć tylko o sobie czy o naszych dzieciach. Nawet chociażby patrząc przez pryzmat tego, że żyjemy tu i teraz. Jesteśmy Polakami i jeżeli nam zależy też na dobru ojczyzny, to musimy na tym etapie myśleć już o wnukach. Wychowując nasze dzieci, musimy mieć już obraz, mieć tą perspektywę życia naszych wnuków. Nie możemy skupiać się na sobie, nie możemy skupiać się na naszych dzieciach. Znaczy, to jest takie nasze zdanie w naszej rodzinie tak wypracowane, że musimy patrzeć to jedno pokolenie jeszcze dalej.
Czyli można powiedzieć, że to jest taka trochę też inwestycja w przyszłość?
To jest też inwestycja, jest to inwestycja w przyszłość. Jest to przede wszystkim inwestycja w kraj, w ojczyznę. W tą małą ojczyznę, ale i w tą dużą, rozumianą. Jeżeli zachowujemy to, co kiedyś nasi dziadkowie przekazywali nam, co w ogóle oni dostawali od swoich dziadków, prawda? Jeżeli będziemy się obracali w tych takich hasłach, no one może brzmią czasami górnolotnie, Bóg, honor i ojczyzna, to łatwiej jest przyjąć pewne też i wzloty i upadki w takich rodzinach.
Mhm. Co by państwo dorzucili do tych plusów posiadania licznego potomstwa?
No, na pewno to, co już zostało powiedziane, jest gwarno. Każde nasze dziecko jest inne. Co innego chce robić? Jedno gra na pianinie. Mamy darmowe koncerty, gdy ćwiczy. No nie ma czasu na taką nudę, na jakąś, nie wiem, żeby usiąść i o niczym nie myśleć. Zawsze coś się dzieje. Uważam, że to jest plus, bo to kształtuje mnie chociażby, żeby właśnie panować nad swoimi, no, lenistwem, powiem tak, że nie ma czasu na takie lenistwo. Oczywiście nie, no to są wakacje, jest czas, żeby odpocząć. No to tak na razie tyle, co mogę powiedzieć.
Pani Anna, pani to znaczy, jakie
no, ja mam takie doświadczenie, bo ja jestem jedynaczką i nie chciałam mieć, nie wiem, dwójki dzieci, tylko chciałam, żeby tych dzieci było więcej. No i dzięki temu no te dzieci mają siebie, prawda? No nie będą samotne, jak nie wiem, jak będziemy starsi, to mam nadzieję, że któreś się nami zajmie, prawda? Czasem jak mówiłam, że to jest też takie dla nas zabezpieczenie dzieci. Dzieci są zabezpieczeniem. To niektórzy się dziwili, jak to? No a ZUS, bo ja przez lata nie pracowałam. Teraz na chwilę wróciłam do pracy. No więc ty nie masz ZUS-u, ty musisz przecież mieć emeryturę, ty musisz mieć jakieś zabezpieczenie. No więc mówiłam, tak, zabezpieczeniem są moje dzieci. Zawsze tak było, że na starość dzieci no, zajmowały się rodzicami. I jeszcze, co mogę powiedzieć, nauczę się też jakichś takich wzajemnych relacji, służenia sobie. No jest też niestety znaczy niestety ja to tak przeżywam, bo jako jedynaczka tego nie widziałam w domu. Jest też trochę konfliktów między nimi. One się docierają, ścierają, ale myślę, że to też jest potrzebne. Jest też trochę i zabawy, i radości. No są różne takie sytuacje. Też nawzajem się uczą, na przykład starsze dzieci czytają młodszym książki. One widzą, jak czytają, że to ma sens. Nasza sześciolatka czyta teraz bajki trzylatce i no fajnie się dogadują.
No właśnie. A zatrzymajmy się w tych zyskach, czyli plusach, jeśli chodzi o rodzeństwo. Jak państwo widzą, obserwując swoje dzieci, co dzieci zyskują na tym, że mają liczne rodzeństwo?
Przede wszystkim muszą zaakceptować fakt, że nie tylko są jedyne na świecie. Też spojrzeć na to, że są jedyne, to nie znaczy, że nie są kochane, prawda? Bo też no, myślę, że to jest taka no, też rola rodzica, żeby dzieci wiedziały, że są kochane, choć jest ich pięcioro, każde z nich jest kochane indywidualnie, po prostu ono, ale z drugiej strony muszą zaakceptować fakt, że mama nie może tylko i wyłącznie zajmować się nim, kiedy są maleństwami. No to mama nie może się bawić, bo karmi brata, tak? Muszę się potem pobawić z siostrą, no bo mama coś jeszcze musi zrobić trzeciemu. I one to po prostu uczą się tego takiego życia w społeczeństwie, nie bycia właśnie takimi pępkami świata. Tylko no jednak zaakceptowania, no muszą, no po prostu to jest fizyczna konieczność. Myślę, że nie czują się samotne. Niektóre z moich dzieci czasem mówią, że właśnie nie mają miejsca dla swojej samotności i szukają, gdzie by mogły, bo chcą mieć swoje pokoje. Nie wszystkie mają swoje pokoje, no mają tam jakieś swoje kątki, no ale pokój jest, na przykład dziewczynki mają wspólny pokój, nie? I tam jedna się buntuje, bo tu są zabawki młodszej, a ona już wyrosła z zabawek, a druga, także no owszem, muszą to zaakceptować i to na pewno też pomaga im no, znaleźć się potem w społeczeństwie.
To papież Franciszek, jeżeli mogę, właśnie do rodzin wielodzietnych powiedział, że nieprzyjmowanie dziecka to decyzja egoistyczna, a że życie się odmładza i zyskuje energię poprzez swoje pomnożenie. Stajemy się bogaci, a nie zubożali. Dzieci uczą się zajmowania swoją rodziną, dojrzewają, dzieląc się swoim poświęceniem, wzrastają w docenieniu swoich darów. Radosne doświadczenie braterstwa ożywia szacunek i opiekę nad rodzicami, którym należy się nasza wdzięczność. Tutaj państwo mówią o tych też takich zewnętrznych, fajnych doświadczeniach, które niewątpliwie dla rodziców i są trudem, ale również są wielką nagrodą. Ale też myślę, że to, co jest państwa udziałem, to jest też wielka odpowiedź. I chyba to jest pomijane dzisiaj we współczesnej dyskusji, że dzietność czy otwartość na płodność to jest po prostu bardzo szczególny rodzaj współpracy z Bogiem. Dzisiaj jest nawet taki trochę żal do Kościoła, że my nieraz na kursach przygotowujących do małżeństwa uczymy metod, katolickich metod regulowania płodnością z takim akcentem, jak te relacje przeżywać, żeby po prostu nie było dzieci. A wydaje mi się, że trzeba więcej akcentu położyć właśnie na tą otwartość na życie, jako na tą misję współpracowników Boga, którymi niewątpliwie tutaj rodzice się stają. Oczywiście to jest święte prawo małżonków co do ilości dzieci i czy w ogóle będziemy mogli mieć dzieci. To jest wielka tajemnica, ale oprócz tych zewnętrznych oznak właśnie no, wyzwalania się od egoizmu do bycia człowiekiem otwartym, jest też bardzo cenne to doświadczenie wiary, bo myślę, że ono też jest podstawą też tej dzietności, o której tu słyszymy od państwa, za co też ja jako ksiądz duszpasterz rodzin ogromnie dziękuję, bo to jest niewątpliwie wielki też sygnał do świata, że rodzice są właśnie tymi współtwórcami życia. I jakby tu jest u początku, stąd to, co pani pytała na początku, to różne patrzenie na dzietność wynika trochę z takiego uproszczenia widzenia dzietności, jako no, będziemy mieli lub nie będziemy mieli. Jakby kwestia decyzyjności to już jest kwestia naszego dobrego samopoczucia lub słabszego samopoczucia. Tutaj no, wchodzi coś więcej. Widzenie życia jako tajemnicy właśnie bycia współtwórcami życia, współrodzącymi właśnie w planach Boga. Nie? To pierwsze zadanie, które Bóg w raju wypowiedział, bądźcie płodni, pomnażajcie, mnóżcie się, jest pierwszym wielkim orędziem właśnie, do którego Bóg zaprasza. I niewątpliwie otwartość, choć na pewno jest trudna, bo życie w pewnej takiej samotności, czy powiedzmy z jednym dzieciątkiem, oczywiście tutaj nikogo nie oceniamy pod względem, kto ile ma dzieci, bo to jest święta tajemnica.
Przecież rodzina katolicka to nie musi być rodzina wielodzietna.
Tak, ale to jest jakby coś bardzo wewnętrznego konkretnych małżonków, którzy odkrywają właśnie plany Boga dla nich i są otwarci na to. Mhm. Ale to jest coś niesamowitego po prostu.
Może cały problem w patrzeniu na rodzinę polega na tym, że dzisiaj niestety młodzi ludzie, może to też jest kwestia lansowania takiej mody, nie myślą wcale o tym, że należy dać udział Panu Bogu też w naszej płodności, że to nie jest tylko prywatna sprawa dwojga osób.
Tak, niewątpliwie, to będzie zawsze wynikało z wiary. Naprawdę, to płodność jest, chcąc, by była dobrze przeżywaną, ona musi mieć tę motywację pewnej misji, która jest współpracą z Bogiem. Bo jest to rzeczywiście tak święta i tak po ludzku, to myślę, że nikt nie bardzo chciałby przeżywać ten obowiązek, który wynika z daru potomstwa. I to na przykład widzimy na zachodzie Europy, bo to jest jakiś taki obraz bardzo konkretny, że ta stara Europa, nie mówię o uchodźcach, którzy gdzieś we Francji czy w innych krajach ogromnie zasilają, bo są bardzo dzietni. Oni rozumieją dar potomstwa jako po prostu danie wspólnocie religijnej kolejnych członków. Ale na przykład ta stara Europa jest bezdzietna, a często bezdzietna, bo jest po prostu egoistyczna. Nie? Ja jakby też rozgraniczam, nie chciałbym, żeby ktokolwiek był tutaj urażony, źle to odebrał, że brak potomstwa jest egoizmem. Nie. Tylko chodzi o to, że jeżeli my możemy mieć dzieci, to jakby tutaj na przykład tajemnica rozeznawania, po prostu co do przyjęcia dziecka. Ja jak widzę małżonków, to bardzo często właśnie ta otwartość na życie jest bardzo ściśle, w 100% połączona z taką drogą wiary. Nie jest kwestia tylko jakiejś chęci, ale wynika z tego przynaglenia Bożego w sercu, więc to jest coś bardzo osobistym.
Ale żeby nie koloryzować, to trzeba też powiedzieć o tych trudnościach, które stają przed rodzicami, kiedy ma się taką gromadkę dzieci do opanowania. To ekstremalna przygoda, bycie rodzicami licznego potomstwa.
Znaczy, mężczyzna może powiedzieć coś takiego. Wiadomo, że jak pojawia się kolejne dziecko, a jest potrzeba przemieszczania się, potrzeba większego auta. Ja przynajmniej zawsze tak sobie żartowałem, że mam okazję zmienić samochód na większy. Jak ktoś mi się pyta, po co kupujesz znowu samochód nowy, bo mi się dziecko urodziło. Czyli można powiedzieć żartobliwie dla mężczyzny, chyba też i dla żony, jeżeli jest miłośnikiem motoryzacji, w ten sam sposób może podejść. Rodzi się, jest następne życie, jest następne dziecko, czyli musimy zmienić auto na większe. Jest pretekst do kupna samochodu.
Ale jest to też pretekst do przemeblowania trochę swojego życia jednak.
To jest też. Czyli jesteśmy cały czas w drodze i sobie też uświadamiamy, że jesteśmy pielgrzymami. I że jesteśmy cały czas w drodze. I to, co nam się wydawało, że jest już ustabilizowane, usystematyzowane, często nam się wywraca do góry nogami. Rozpoczynamy jakby, może nie nowe, prawda, ale w nowej rzeczywistości, w nowych warunkach, niejako prawie, że nowe życie. Znaczy to jest kontynuacja, prawda, ale pojawia się w rodzinie nowy członek, pojawia się kolejne dzieciątko, więc to jest jakby następny etap. Starsze dzieci też widzą, że też muszą coś siebie dać. Muszą też zrezygnować ze swoich potrzeb, ze swoich gdzieś tam zachcianek, bo się też muszą dzielić. Muszą się podzielić i z rodzicami, znaczy dzielić ten czas, ale też i dzielić się rzeczami czy materialnymi, czy czasem spędzanym z rodzicami, czy z młodszym rodzeństwem.
Ja tak od siebie powiem, że bardziej męczyłam się, jak miałam dwóch synów, bardziej byłam na nich skupiona, na tym, jak oni się uczą, jak się zachowują. Przyszły kolejne dzieci, to wtedy już oni mieli więcej wolności, stali się bardziej samodzielni, tacy dojrzali, musieli się zaopiekować młodszym rodzeństwem, musieli odrobić lekcje. Ja byłam w kolejnych ciążach i wtedy no, nie miałam dla nich tyle czasu i tak z perspektywy czasu widzę, że to było dla nich o wiele lepsze, gdyż stali się właśnie bardziej dojrzali. Ja też dałam im większą swobodę, bo jestem bardzo taką troskliwą mamą i chcę wszystko mieć zawsze dopięte na ostatni guzik, a tu już przy większej ilości dzieci to niestety się nie udaje. No i czuję się ciągle młodą mamą, bo ten najstarszy syn ma 17 lat, a najmłodszy 5. I cały czas muszę mieć dużo energii, żeby, nie wiem, z tym najmłodszym się pobawić, pojeździć na nartach, pójść na basen, bo już starsi oczywiście nie wymagają ode mnie tych rzeczy, a z młodszymi no muszę no cały czas im dysponować czasem i poświęcać im właśnie też ten czas na zabawę.
A czy jest coś takiego, przepraszam, że jeżeli chcemy być odpowiedzialnymi rodzicami, to też to, co daliśmy starszym dzieciom, powinniśmy też i przekazać młodszym dzieciom. To samo. Wiadomo, że biologicznie starzejemy się. Nie mamy już tej siły. Więc to też jest dla nas swego rodzaju no, pretekst, doping, żeby zachować też i tą sprawność fizyczną. I też no, musimy, to są dwie rzeczy, musimy zachować i tą sprawność fizyczną, ale też i sprawność intelektualną. To wszystko musi iść w parze. I też te młodsze dzieci, jeżeli jest spora różnica wieku między starszymi a młodszymi, młodsze nie mogą być pokrzywdzone, że nie dostały tego samego, co starsze. No, wiadomo, nie da się wszystkiego, ale to, co możemy, jeżeli jesteśmy w stanie dać siebie, to powinniśmy dać siebie. I to też jest, no jest też plus, że my musimy utrzymywać swoją sprawność fizyczną, swoją sprawność intelektualną również.
Może to jest też tak, panie Marku, że to też dzieci pozwalają właśnie wam utrzymywać. Bo jest taka jakaś wewnętrzna mobilizacja. Przepraszam, ja obserwuję pani...
Pozwalają i wymuszają na nas.
Trzeba być na bieżąco w tych chociażby gadżetach, które dzisiaj wchodzą na rynek. Tak. Dziecko chce, a ojciec
spokojnie
musi wiedzieć, o co chodzi.
Ale ja na przykład obserwuję taką stronę takiej biologii też, kiedy widzę mamy, które są na mamami wielu dzieci, no to widzę, że te panie, mamy, po prostu one młodnieją. Naprawdę, od takiej strony nieraz jak widzę w pewnym gronie, to mam nieraz wielkie trudności, która to mama, która to córka. Naprawdę. Jeden ze starszych księży opowiadał mi, że będąc w jednej z parafii naszej diecezji, spotkał rodzinę 12-osobową, tak, 10 dzieci i oni. I mówi, że ta mama i księdzu temu ciągle mówiła, że ja, żeby żyć, to muszę rodzić. W tym sensie muszę, chcę, nie? On to ciągle powtarza po prostu i mówi, że ta mama w gronie tych dzieci no, zawsze była postrzegana jako taka, nie wiem, starsza, młodsza siostra. Że gdzieś to ma też po prostu wpływ. Oczywiście to jest, że będę mówił, to jest święte prawo i odpowiedź bardzo konkretnego człowieka, czy konkretnych małżonków i tego nie można jakby narzucić nikomu. To jest tak święta tajemnica, która jest wpisana w tą tajemnicę małżeństwa konkretnego po prostu.
A czy państwo zauważyli? Ja zapytam o trudności, a państwo tak pięknie mówią o tych trudnościach i one tak wyglądają, jakby w ogóle nie były trudnościami. Jakoś z drugiej strony patrząc, sam optymizm niesie też, bo mimo tych trudności państwo dostrzegają te plusy jednak, które przeważają, które gdzieś tam niwelują te wszystkie rzeczy, które muszą państwo poświęcić, no bo przecież to wymaga poświęcenia. Drogie panie, ja panie zapytam. No panie muszą być jakimiś menedżerkami chyba w domu totalnie, no bo opanować całą sytuację logistyczną, ale przecież to mama przede wszystkim tutaj no, pełni całą pieczę nad dziećmi.
No może właśnie niekoniecznie zawsze tylko mama, bo jednak kiedy tych dzieci jest więcej, to nie są tylko moje dzieci, ale także mojego męża. Więc myślę, że tatusiowie też wtedy mają tą świadomość, tak? No jak jest jedno, no to ja mogę sobie się wyłączyć, tak, i pójść sobie, no nie wiem, z kolegami gdzieś, prawda? No jak tu jest 3-4, no to jedno beczy, drugie piszczy, no to trzeba być nieludzkim, żeby wyjść wtedy z domu i powiedzieć żonie, a rób sobie z tym, co chcesz, nie? Także to jest na pewno też to, że mężowie wtedy, no czują się, myślę, współodpowiedzialni. Może nie zawsze, tak, prawda? No to mówię o swojej rodzinie, może tak bardziej takie, które znam też, niż gdzieś tam takie, których nie znam. Powiem co do mnie na przykład, to uważam, że najtrudniej mi było wtedy, kiedy miałam jedno dziecko. Kiedy jak człowiek nabiera też doświadczenia, kiedy był synek malutki, urodził się, pamiętam do dzisiaj, 18 lat już ma, tak? Jak dostał kataru, miał no wtedy chyba 2 tygodnie. Jakie to dla mnie było straszne przeżycie. No to dziecko ma katar, no ciężko mu jeść, nie może ssać, dławi się, dusi, tu płacze, beczy, no człowiek cały w nerwach, co się stanie, no bo dziecko ma katar, prawda? Potem człowiek się już uczy, co zrobić, kiedy dziecko ma katar i kiedy tam już kolejne dzieci mają katar, już człowiek nie wpada w taki, no przynajmniej ja już wtedy, nie kosztowało mnie już to tyle zdrowia, nerwów i wydzwaniania. Moja mama była lekarzem, już nie żyje, ale w każdym razie wtedy mama za telefon i po wszystkich znajomych pediatrach, co zrobić, kiedy dziecko 2-tygodniowe ma katar, no bo przecież nie wpuści mu takich czy siakich kropelek, prawda? No ale są sposoby i na katar u 2-tygodniowego malucha. Więc na wszystko znajdzie się sposób i trzeba się tylko tych sposobów po prostu nauczyć. No i człowiek uczy się, po prostu się uczy. Jest bardziej wtedy zorganizowany, myślę. Pewne rzeczy nie są już nowością, tylko przy kolejnym dziecku są już jakby oczywiste, normalne, zwyczajne, nie stanowią problemu. No przynajmniej tak w moim przypadku było. Aczkolwiek życie przynosi zawsze jakieś nowe rzeczy i trzeba się z czymś tam mierzyć, nowym, kolejnym wyzwaniem. No ale inne już, powiedzmy, nie każdy drobiazg urasta do takiego problemu, prawda? Mamy wtedy może więcej takich rzeczywistych problemów, trudnych do rozwiązania i się zajmujemy tym rzeczywistym, niż robimy problem z kataru, z rozbitego kolana. To jest po prostu przy takiej ilości dzieci, tak kolano jest rozbite przynajmniej raz w tygodniu, prawda? Ja przez długie lata nie pracowałam, też mówiłam, ja nie mogę iść do pracy. Teraz już pracuję, ale przez długie lata mówię, nie mogę iść do pracy. Bo ja po prostu przynajmniej raz w tygodniu jestem jakiegoś lekarza, więc po prostu niemożliwe. Żaden pracodawca nie zwolniłby mnie tyle razy z pracy, żadnego urlopu by mi nie wystarczyło, więc no tak to u mnie.
Jest też tak, że możemy się na pewnym etapie wyręczać dziećmi, bo na przykład mnie osobiście było najtrudniej przez pierwsze 4 lata, bo urodziło się 3 dzieci. Najstarsza miała 3, potem kolejne dziecko miało 1 rok i 8 i urodziło się 3 i wtedy jest naprawdę ciężko. Jeszcze jak się nie ma pomocy ze strony rodziny, myśmy mieszkali wtedy w Warszawie sami z mężem, to muszę powiedzieć, że to bardzo odchorowałam. Natomiast jak już teraz u nas najstarsza ma 13 lat, no to jak ja się źle poczuję, położę się, a oni no muszą się zająć sami sobą. Więc to też nie jest tak, że te dzieci, prawda, cały czas wymagają jakiejś opieki, tylko my się nimi po prostu wyręczamy. Jest łatwiej, mogą pójść na zakupy, posprzątają mieszkanie, pomogą nawet w lekcjach, bo czasem moja córa ma więcej pojęcia o niektórych przedmiotach i może pomóc młodszemu rodzeństwu niż na przykład ja. Więc no jest dużo takich udogodnień. Aczkolwiek no pierwsze lata naprawdę były takie dosyć trudne.
No właśnie, a skoro mowa, no jeśli chodzi o te rzeczy, które związane są z wychowaniem, to myślę, że tak człowiek jednak z każdym dzieckiem musi nabierać pewności też jakiejś jako rodzic. Ale myślę, że też jedną z obaw przed posiadaniem kolejnych dzieci to jest obawa bardzo często wymieniana, że dziś to totalna skarbonka, że trzeba mieć jednak duże zaplecze finansowe, żeby je posiadać. Czy rzeczywiście tak jest, że z każdym kolejnym dzieckiem jest ciężej?
To znaczy, jeśli ja mogę powiedzieć, to u nas było tak, że nigdy finanse dla nas nie stanowiły jakiegoś problemu. Nie wiem, z czego to wynikało. W każdym bądź razie, jak rodziły się kolejne dzieci, to na przykład powiększało nam się mieszkanie jakimś cudem. Wiązało się to oczywiście z trudem, bo musieliśmy na przykład zmienić miejsce zamieszkania, pojechać 300 kilometrów gdzieś dalej w głąb Polski. Natomiast to zmuszało nas do pewnych zmian, a teraz no Pan Bóg tak nam pobłogosławił, że wiele osób nam zazdrości, bo już liczą, ile dostaniemy na każde dziecko. 500 zł razy 5, prawda? Także no też się z tego cieszymy, że jakoś rząd nam sprzyja i no jakoś nie martwimy się.
A skoro jesteśmy przy tym 500+, czy Państwa zdaniem rzeczywiście to pomoże w tym podniesieniu naszego stanu demograficznego państwa, czy też nie? No z punktu widzenia rodzin wielodzietnych to warto usłyszeć takie zdanie na ten temat.
No ja się nie wypowiadam, bo do końca nie wiem. Chociaż oczywiście uważam, że tak. Myślę, że to będzie... Tak mi się wydaje, rozmawiam z rodzinami, z rodzicami. Oni oczywiście nie uzależniają od tego, bo mają świadomość, że to tak jakby nie można patrzeć, ale to pragnienie posiadania i gdzieś z boku ta informacja, że będzie pomoc państwa na to dziecko, niewątpliwie dużo, mało, ale jest coś i za to trzeba pochwalić, że od wielu lat to jest jakaś pierwsza ciekawa propozycja, taka
konkretna, prorodzinna, zmaterializowana,
która będzie, będzie ogromną szansą i tak jak nieraz patrzę, rozmawiam z młodymi małżeństwami, no oni to na pewno jakoś postrzegają jako ogromną szansę, ale będę twierdził, że ta motywacja dzietności właśnie wynika z czegoś głębszego. Po prostu i to jest właśnie z tego doświadczenia i wiary, i takiej odpowiedzialności za życie po prostu, szeroko pojęte, za los tej ojczyzny, za los wspólnoty Kościoła. I też myślę, że to, co tu pani Asia powiedziała, że tak jest, że jak małżonkowie stają się współpracownikami Pana Boga, to też Pan Bóg przyjdzie z pomocą i da odpowiednie środki na życie. Ale a propos tych 500+, to zostawiam to Państwu.
Znaczy ja mogę powiedzieć to, co kiedyś jako dziecko słyszałem od swoich dziadków. Skoro Pan Bóg dał dzieci, to Pan Bóg da na ich utrzymanie i na ich wychowanie. Jeżeli zaufamy Panu Bogu, skoro dostaliśmy te dzieci, to nie dostaliśmy ich z przypadku. To znaczy, że jesteśmy w stanie, że nam błogosławi. Skoro pobłogosławił nam dziećmi, to i pobłogosławi dalej w ich utrzymaniu. To jest teraz od nas zależy, w jaki sposób my będziemy tym gospodarowali. To też trzeba powiedzieć, że duża rodzina to jest też taka, to jest takie mała fabryczka, małe przedsiębiorstwo, bo każdy się uczy nawet korzystania z tych środków, ze wszystkich dóbr, które mamy. Są rzeczy, z których wspólnie podejmujemy, przypuszczam, że tutaj jak jesteśmy w tym gronie, każdy w swojej rodzinie, zastanawiamy się zawsze przed kupnem, czy to nam jest potrzebne, do czego nam to służy, czy to będzie służyło całej rodzinie, czy to będzie służyło tylko jednostce. I tu jest też, tu jest duża, to jest taka szkoła, próba, jest możliwość uczenia się wyboru, rezygnacji, bo też, to też rezygnacji z siebie, bo muszę patrzeć przez pryzmat całej rodziny, czy nas na to stać jest. Czy nie, czy też dzieci uczą się w jakiegoś sposób oszczędzania, bo jeżeli coś chcą mieć, to nie tak, że pstryk rodzice pójdą i kupią. Nie, bo jest czworo dzieci czy pięcioro i każdy stoi w kolejce. Ja chcę to, ja kolejny chcę następną rzecz, następną, więc sumujemy, prawda, i okazuje się no, bardzo potężna kwota, która no, przerasta nasz budżet w danej chwili. W długiej perspektywie jest to do udźwignięcia, więc dzieci wtedy muszą się nauczyć, muszą zrezygnować z tych rzeczy albo próbować oszczędzać. My kiedyś mieliśmy takie doświadczenie z naszymi dziećmi, że jak zaczęliśmy gdzieś wyjeżdżać, chcąc wyjechać na wakacje, spędzić poza domem wolny czas, dzieci pieniądze, które na przykład dostawały od dziadków, gdzieś dostały z okazji świąt, imienin, nam te dzieci te pieniądze wkładały żonie do portfela. Mówiły rodzice, to jest na wyjazd. Zaraziliśmy też dzieci spędzania wolnego czasu poza domem, podróżowania, zwiedzania. Też to pokazania takiego życia niełatwego, znaczy innego trochę. Gdzieś z plecakiem w namiocie, na kempingu. Więc dzieci się nauczyły przez cały rok na przykład zbierają pieniądze po to, żeby móc gdzieś wyjechać. Też tak zauważyliśmy, że im było więcej dzieci, czasami się łatwiej wyjeżdżało. Łatwiej było pokonać trudności finansowe. Nie dlatego, że ktoś się litował i gdzieś tam przyjmował. Tak jakoś to wychodziło.
Są tego duże plusy, jak państwo słyszą. No
a jeszcze co, no, przy takiej dużej rodzinie to się okazuje, że taka rodzina to jest świetnym też i biurem turystycznym, bo można, tak jak w naszym przypadku, nam dzieci organizują wszystko. A logistykę, zakwaterowanie, wyżywienie, my tylko jako rodzice musimy to zaakceptować i sfinansować. To jest też dla nich nauka, bo widzą, że coś znaczą w rodzinie, że mają postawione konkretne zadanie do wykonania. Jeżeli z tego zadania się nie wykonają, a czy nie wywiążą, źle to wyjdzie, to nie to, że to się gdzieś tam po kościach rozmyje, że coś tam się stanie. One same na własnej skórze będą ponosiły tego konsekwencje, bo gdzieś tam nie dojadą, czy coś źle wypadnie. Także to jest też taka szkoła życia. Mhm. Nie umieszając tym rodzinom, które no, mają też jedno dziecko, ale...
Czy nawet takim, które nie mają.
Ale tak. Słuchając państwa, mam wrażenie, że są plusy wychowywania się w takiej rodzinie wielodzietnej, bo przede wszystkim myślę, że osoby, które z takiej rodziny wychodzą, są znacznie bardziej samodzielne w życiu i chociażby te sytuacje tak zwanych braków, tak, czyli tego, że nie mam na pstryknięcie pewnych rzeczy, uczą nas jako ludzi też jakiegoś, myślę, gospodarowania też, chociażby finansami, czy gospodarowania czasem, czy dzielenia się, czy chociażby dostrzegania drugiego człowieka obok, czego prawdopodobnie w rodzinach, gdzie wszystko jest na pstryknięcie tak zwane, pewnie tego się dzieci raczej nie nauczą, bo one bardziej zawsze będą patrzeć przez pryzmat ja, tylko i wyłącznie ja. I myślę, że tutaj jest ogromny plus takich właśnie rodzin. A jeszcze takie pytanie, bo nam się troszkę już czas kończy, ale myślę, że też ważne do postawienia. Jak to z czasem dla siebie jako małżonków w takich rodzinach?
Na pewno nie mamy go tyle, jakbyśmy byli sami. A tak w tej naszej rozmowie tutaj padło pytanie o, może tylko powiem 500+. I tak pocofnąłem się myślą do tych czasów, kiedy byliśmy sami, 20 lat temu. I starałem sobie przypomnieć, co bym pomyślał wtedy, gdyby była taka propozycja. No na pewno bym się ucieszył. I teraz przypominam sobie, że mieliśmy na pewno dużo więcej czasu tak dla siebie. Chodziliśmy do filharmonii raz w tygodniu, bo tak blisko było.
Teraz na miejscu macie.
Słucham?
Teraz na miejscu macie koncerty.
Tak.
Termowe, tak.
A teraz planujemy wyjść do kina. Da radę wyjść. No nie jest to takie częste już.
No może teraz to nawet się już robi trochę łatwiejsze, bo najtrudniej było cokolwiek zrobić, kiedy dzieci były małe, bo w tej chwili, no jak syn ma najstarszy 18, prawda, to najmłodsze 10, to nie ma problemu, żeby wyjść z domu. Bo naprawdę ja mam z kim zostawić to młodsze, są już jest takie malutkie, żeby sobie nie poradziło. No, naprawdę jest z kim zostawić. Tam wczoraj coś mieliśmy zamiar, bo trzeba będzie odebrać córkę z zajęć, kończy 19:30, no trochę nie bardzo, żeby sama wracała. Syn najstarszy mówi, nie ma problemu, ja mogę pójść odebrać ją z zajęć.
Więc a rodzice się
rozumieją. To też tak jest, że po prostu jest jakaś taka wspólna wymiana. Ostatnio moja znajoma się śmiała ze mnie. Mówi, no ty to teraz możesz się poczuć jak dyrektor. Bo akurat była ze mną, siedziałyśmy, piłyśmy sobie kawę w sobotę rano. I tutaj ona tak przyszła w takim momencie, kiedy akurat żeśmy rozdzielali obowiązki poranne, sobotnie obowiązki sprzątania domu. No i tak rozdzielało się. Ty sprzątasz łazienki, ty tam podłogi na górze, ty na dole i tak dalej. Mówię, ty to teraz jak dyrektor, kawę pijesz, dzieci idą sprzątać. I więc no, bywa i tak. Jeszcze jeśli mogę taką jedną refleksję do 500+. Mi się wydaje, że może ten program też pozwoli jakoś myśleć inaczej o roli właśnie rodzica czy matki, bo powiem takie moje doświadczenie z czasów, kiedy urodziłam dziecko i przestałam pracować. I nie dlatego przestałam pracować, że nie chciałam pracować, tylko po prostu chciałam zostać z moim, wtedy urlop macierzyński był jeszcze 3-miesięczny, tam 3,5 miesiąca. Chciałam po prostu wychowywać moje dziecko. Nie, żeby teraz przyszła niania, a ja będę biegać do pracy, tylko chciałam z nim zostać, była to moja wolna decyzja. I w tym momencie w urzędzie pracy okazało się, że żeby być, mąż nawet mógł mnie ubezpieczyć, no to ja muszę być zarejestrowana wcześniej jako bezrobotna. Kazałem się zarejestrować, że ja nie chcę iść do pracy. To dla mnie było takie bardzo przykre i upokarzające, że nie było w prawie polskim takiego miejsca, jak dla matki, która wychowuje dzieci. Ja nie chciałam od państwa nic, ani żeby mi dawali pieniądze. Mój mąż zarabiał wystarczająco, żeby dla nas starczyło. Po prostu chciałam zostać z moim dzieckiem i no mieć jakiś tam status społeczny, nie być człowiekiem wyjętym poza prawem, czy żeby jakieś fikcyjne zatrudnienie mąż musiał wymyślać w firmie dla mnie, żeby móc mnie ubezpieczyć. No bo nie można po prostu pójść ubezpieczyć siebie jako matki wychowującej dzieci. I także może ten program, właśnie takie myślenie, może zacznie zmieniać się w prawie, właśnie w ogóle w rządzie polskim w prawie, że rodzice no po prostu mają swoje też zadania rodzicielskie. I czy to będą pieniądze, ale przede wszystkim właśnie zmiana takiego prawa, myślenia, tak, że rola też matki. Matka właśnie w rodzinie wielodzietnej nieraz tam, ktoś tam właśnie się martwił. Tu pani Joanna mówiła wcześniej, tak? A musisz mieć ubezpieczenie, musisz mieć ZUS, musisz mieć emeryturę i to wszystko. I takie nie ma takiego miejsca w prawie dla matki. Nie ma miejsca. A ja chcę po prostu wychować moje dzieci, dlatego zostaję w domu. Matka, która ma 3, 4 małych dzieci, ona naprawdę ma co robić i naprawdę no, to nie jest osoba bezrobotna.
Mhm. Tak, jest ogromna inwestycja.
A nie ma takiej funkcji, nie?
Tak, to jest ogromna inwestycja. Ja tą drogą chciałbym też bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić. Wszystkie rodziny, które są wielodzietne, no różnie tą wielodzietność się dzisiaj określa, czy 3+, ale szczególnie te, które rzeczywiście no, są otwarte na życie, które nas słuchają. Bardzo państwu też dziękujemy za to świadectwo wiary i za taką odpowiedzialność za kraj i Kościół, bo to jest rzeczywiście no, bardzo konkretny znak takiej odpowiedzialności, że jeżeli też kraj się rozwija co do ilości mieszkańców, to jest taki znak też rozwoju państwa po prostu. I ta myśl też o tym, że przekazując życie, dajemy też Kościołowi nowych wyznawców, to też rodzimy dla Boga tych ludzi, to też jest niesamowita misja. I za to państwu bardzo serdecznie dziękuję. I też dziękuję za to świadectwo wiary, które tutaj i życia, które tutaj państwo też dali w studiu. I pozdrawiamy tych, którzy nas słuchali po prostu. I jeżeli mogę, pani redaktor, to bardzo serdecznie zapraszam wszystkie rodziny wielodzietne, szczególnie na 8 maja do Parczewa na diecezjalny Dzień Rodziny i tutaj z Siedlec i okolic na 5 czerwca na Marsz dla Życia i Rodziny. Szczególnie zapraszamy rodziny wielodzietne.
No i zapraszamy też na rekolekcje dla małżeństw, bo być może zechcą państwo skorzystać.
Tak, wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej wodażywa.pl w naszym domu rekolekcyjnym w Siedlanowie, czy w Osinach Dolnych, czy w innych miejscach, które świadczą taką formację.
No i tak, proszę państwa, nasza rozmowa dobiega końca. Niestety, mogłoby się jeszcze rozmawiać długo i długo i długo, ale niestety musimy kończyć. No i cóż, pozdrawiamy dzieci.
Tak.
Słuchają nas, czy też nie?
Słuchają.
Pozdrawiamy serdecznie. Pani Liliana i Marcin Konopka, Joanna Szczepańska, Aneta i Marek Boruta i ksiądz Jacek Sereda, duszpasterz rodzin diecezji siedleckiej byli moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękujemy.